Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Siądźcie, proszę. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj kolejne nasze spotkanie ze Słowem, kolejna dobra nowina, która może rozradować nasze serca, jeżeli będziemy potrafili ją usłyszeć. I dobrze, że dzisiaj naszą przewodniczką w słuchaniu jest Maryja, bo o niej jest ten tekst Ewangelii, który usłyszeliśmy. I Maryja jest mistrzynią świata w słuchaniu. Świat dzisiaj w ogóle nie dostrzega takiego talentu, jakim jest słuchanie. Widzieliście, żeby kiedyś w programie Mam Talent, chyba jest coś takiego i w Belgii, nie? Bo to w każdym kraju prawie jest. Żeby ktoś wyszedł w programie Mam Talent na scenę i powiedział: moim talentem jest to, że potrafię słuchać. My nie doceniamy słuchania. Każdy by chciał w tym Mam Talent się wypowiedzieć, wyśpiewać, zaistnieć. Zupełnie nie zauważamy podstawowej rzeczy. Jak nie będzie tych, którzy będą potrafili słuchać, to co z tego, że ty będziesz miał coś do powiedzenia? Jak nie ma słuchacza, to nasze mówienie jest mówieniem w próżnię. Wybitny polski pianista Christian Zimmermann po tym, jak grał koncert i komuś w audytorium zadzwonił telefon komórkowy, wstał i wyszedł. Jak słuchacze nie potrafią słuchać i przynoszą z sobą telefony komórkowe na taki koncert, trzeba wiedzieć, że on jest rzeczywiście uważany za jednego z najlepszych pianistów na świecie, bardzo taki wysoki poziom, to on nie będzie dla tych, co nie potrafią słuchać, grał. I my potrzebujemy tego daru słuchania, my potrzebujemy umieć słuchać. I dzisiaj Maryja nas tego uczy. Ona jest mistrzynią w duchowym słuchaniu słowa. Takim, które nie jest tylko literą, nie jest tylko moralnością, ale jest odkrywaniem słów zbawienia. Bo dzisiaj Ewangelia nam pokazuje to, jak Maryja słuchała. Jak ona słuchała anioła. Ale na początku zróbmy taki prosty eksperyment. Zamknijcie oczy i spróbujcie sobie wyobrazić Maryję na moment przed tym, jak przyszedł do niej anioł. Wyobraźcie to sobie. Jak to mogło wyglądać? Kiedyś zapytałem dzieci, takie małe, z pierwszych klas podstawówki, Jak sobie wyobrażają tę scenę? Co Maryja robiła w momencie, kiedy było zwiastowanie? Co dzieci odpowiedziały? Że odmawiała różaniec. No nie jestem przekonany, nie? Bo to by dziwnie brzmiało. Zdrowaś ja, łaski jestem pełna, Pan jest ze mną, błogosławiona jestem między niewiastami, nie? Nie no, Maryja na pewno nie odmawiała różańca, ale mamy takie skojarzenia, nie? Maryja, różaniec. Skądinąd słuszne skojarzenie, jak najbardziej. Różaniec jest najbardziej maryjną formą modlitwy, jest bardzo piękną modlitwą. Ale jest problemem to, że my z Maryi robimy taką świętą figurkę i zapominamy o tym, że to była normalna dziewczyna. Maryja jest człowiekiem, nie Bogiem. Jest olbrzymi problem z tym, jak my z Maryi robimy taką figurkę, którą postawimy gdzieś wysoko nad nami, będziemy jej bić pokłony, ale nie będzie miała wpływu na nasze życie. Nie wiem, jak wy sobie wyobraziliście tę scenę, może ktoś nawet z różańcem, nie wiem. Ale jak pójdziecie sobie chociażby do waszej pięknej katedry, tutaj w Antwerpii, gdzie są przepiękne obrazy, jeżeli dobrze pamiętam, 2 czy 3 dni temu tam byłem, jest tam kilka scen zwiastowania. Przyjrzyjcie się im, bo bardzo często na scenach zwiastowania Maryja jest przedstawiana jako ikona pobożności. Kiedy anioł do niej przychodzi, to ona klęczy w jakimś klęczniku, otwarta przed nią księga psalmów, Maryja czyta psalmy, albo Pismo Święte otwarte, mnóstwo symboli pokazujących jej doskonałość, lilie mówiące o czystości, zamknięty ogród, który jest symbolem dziewictwa i tak dalej, i tak dalej. Mamy taki bardzo, bardzo, można powiedzieć, upobożniony obraz Maryi. Dlaczego? Dlatego, bo my byśmy chcieli, żeby tak było. My byśmy chcieli zobaczyć Maryję jako taką, która była po prostu najlepsza, najbardziej pobożna, najbardziej doskonała i z tego powodu zasłużyła na to, żeby Pan Bóg ją wybrał. My chcemy w Maryi zobaczyć odbicie naszej sprawiedliwości, czyli sprawiedliwości opartej na zasługach, że Maryja była taka super i dlatego Pan Bóg ją wybrał. I to nam się po ludzku wydaje logiczne, ale to jest nasza ludzka mentalność, a nie Boża. I ona jest bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Dlatego, bo po tym, jak sobie wyobraziłeś Maryję jako taką ultrapobożną, to patrzysz na siebie i widzisz, że no tak, ja nie odmówiłem wszystkich różańców, ja tak to nie potrafię się ciągle modlić, ja to jestem taki, jaki jestem, więc nie możesz, Panie Boże, ode mnie tyle wymagać. I zaczynamy traktować to jako usprawiedliwienie dla naszych słabości, jako taki wytrych, nie? Że po prostu, no sorry, Panie Boże, nie jestem Maryją, nie wymagaj ode mnie, żebym był święty. A świętość to w ogóle nie polega na tym, jaki ty jesteś, albo ja, ale na tym, jaki jest Pan Bóg. Słuchajcie, jak czytamy tę Ewangelię, to tutaj nie ma nic o tym, że Maryja zajmowała się czymś pobożnym, kiedy przyszedł do niej anioł. Nic a nic na ten temat. Może ona sprzątała, z miotłą biegała po chałupie. Może serial jakiś oglądała w telewizji. No dobra, nie było wtedy telewizji, ale chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, że to nie jest w ogóle pobożna scena. Zobaczcie, jaki jest kontrast pomiędzy tym tekstem z Ewangelii, a tym, co było wczoraj. Wczoraj anioł przychodzi do Zachariasza. Gdzie? W świątyni. Kiedy? Podczas składania ofiary. Jak jest Zachariasz przedstawiony? Jako ten, który był sprawiedliwy, który wszystkie przykazania zachowywał. A tutaj nie ma nic na ten temat. Nie ma mowy o tym, że Maryja zachowywała wszystkie przykazania. Nie dlatego, że nie zachowywała. Zachowywała. Ale to nie jest ważne. Dla ewangelisty nie to jest ważne. Co natomiast mówi? Że posłał Bóg anioła Gabriela do Galilei. Dla nas to nic nie znaczy, ale dla ludzi tamtych czasów to dużo znaczyło, bo Galilea to jest synonim jakiejś koziej wulki. Posłał anioła Gabriela do Polski C. Nie, nawet nie B, ale do takiej Polski C. Galilea to było po prostu tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Nie wierzycie? To sobie zobaczcie, co pisze Mateusz w 4 rozdziale, gdzie mówi: ziemia Zabulona i Naftalego, droga morska za Jordanię, Galilea pogan. To jest po prostu kraina pogańska w ogóle w perspektywie tamtejszych ludzi. Bo Mateusz cytuje proroka Izajasza tutaj. Galilea pogan, taka byle jaka kraina, nie takie, wiecie, nie wiem, co, taki Wąchock, nie? I w tej Galilei posłał tego anioła do miasta Nazaret. A Nazaret to jest najgorsze miasto w Galilei. Jak spotka... Filip Natanaela, chyba dobrze mówię. Pierwszy rozdział Ewangelii Janowej, można sobie sprawdzić imiona potem. Spotka Filip Natanaela i powie mu, znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. To ten Natanael na niego popatrzy i mówi tak, co może być dobrego z Nazaretu? Nie? Co może być dobrego, nie wiem, z Wąchocka, tak? Jak ktoś jest z Bydgoszczy, jest ktoś z Bydgoszczy? Nie ma nikogo z Bydgoszczy, a ktoś z Torunia jest? Matko, skąd wy jesteście? To duże miasta są, słuchajcie. Wybrałem te miasta, bo oni się nie lubią. To jest tak, jakby przyszedł do Torunianina, ktoś i powiedział, nie? Super facet z Bydgoszczy. Ta, z Bydgoszczy, co może być dobrego z Bydgoszczy, nie? Bo oni się nie lubią, nie? Inne są takie animozje. Jesteś ze Śląska? Z Sosnowca? Z Kraśnika podobno są ludzie. Wszyscy jesteście z Kraśnika? Mogłeś mi na początku powiedzieć. Fajnie, ładne miasto. No dobrze, na kogo się nalubi? Kto, kogo Kraśnik nie lubi? Macie jakichś swoich, nie wiem, Puław, Opola, Lubelskiego? Nie wiem. Dobra, w każdym razie rozumiemy, o co chodzi, nie? Nazaret to jest naprawdę żadna metropolia. To nie jest miasto, z którego jak się pochodzi, to jest się dumnym, nie? To nie jest, nie, Warszawka wypisana na czole, że jestem ze stolicy, nie? To jest Pcim Dolny, Koziawulka, nie? I archanioł Gabriel idzie do właśnie takiego miejsca. I to nam pokazuje to, co jest najważniejsze w wybraniu Maryi. Maryja nie zostaje wybrana na Matkę Boga z powodu swoich zasług. Maryja nie zostaje wybrana z powodu tego, że była najlepsza, najświętsza i najwspanialsza. Maryja zostaje wybrana z powodu tego, czego jej brakowało. A czego Maryi brakowało? Maryi brakowało postawy roszczeniowej wobec Boga. Maryja się niczego od Boga nie domaga. Nie uważa, że na cokolwiek zasługuje. Maryja jest w pewnym sensie cała pustką, ale w takim rozumieniu, że jest pragnieniem, jest tęsknotą za Bogiem. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Maryja jest cała czekaniem na Boga. Ona nie mówi, ty Panie Boże, musisz, mi się należy, bo ja mogę sobą, z Tobą pohandlować moją pobożnością. Ona jest brakiem, ale w tym pozytywnym sensie, tym czekaniem, tym tęsknotą, żeby ją Bóg napełnił sobą. I na tym polega też dogmat o dziewictwie Maryi. To nie jest tylko biologia. Tak, to jest też biologia, nie można tego negować. Ale on ma głębszy wymiar. On właśnie pokazuje to, że Maryja jest cała dla Boga. Nawet nie jest dla siebie, ale jest cała dla Niego. I zobaczcie, Pan Bóg właśnie taki jest, że On w człowieku nie potrzebuje nic poza naszą pustką, poza naszą pojemnością na Niego, że tak powiem. I dlatego zawsze wybierał to, co jest najmniejsze. Przychodzi dzisiaj, żeby wybrać wodza, który wyzwoli Izraelitów z ręki Madianitów. Ci Madianici to byli tacy naziści sprzed 3000 lat, okupowali tego biednego Izraela, rekwirowali jedzenie, skazywali ich na śmierć głodową. Przychodzi anioł, żeby wybrać wodza, który wyswobodzi lud izraelski. I kogo wybiera? Wybiera Gedeona. A Gedeon mówi co? Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manasesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Wybrał najgorszego z najgorszych. Takiego, co nie miał nic. Kompletnie. Zero. I Pan Bóg zawsze tak postępuje. Bo Pan Bóg naprawdę nie potrzebuje w nas bohaterów. Potrzebuje ludzi słabych, ale słabych w taki sposób, że potrafimy Jego przyjąć. Wiecie, czemu wybrał Izraelitów? Księga Powtórzonego Prawa to pięknie mówi. Pan wybrał was i znalazł w was upodobanie nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym. Lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Zobaczcie, Bóg wybiera z miłości. Z miłości. Jak ty się czujesz słaby i niegodny, to dobrze. To znaczy, że masz właściwą postawę, żeby wchodzić w relacje z Panem Bogiem. Jak masz poczucie, że nie masz żadnych zasług, nic, czym mógłbyś się pochwalić, to dobrze. Bo Pan Bóg nie potrzebuje naszych zasług. On potrzebuje naszej otwartości na Niego. Ale my mamy problem z miłością, bo miłość jest za darmo. A my mamy problem w tym, żeby dać się kochać za darmo. Zobaczcie, taki Gedeon, wybrany przez Boga, nie wybucha entuzjazmem, tylko ma mnóstwo obiekcji. Cały czas próbuje jakby wejść w swoją logikę. Logikę właśnie zasługiwania, logikę handlu z Bogiem. On chciałby mieć jakąś swoją część w tym, swoją zasługę, że jemu się należało, żeby został tym wodzem Izraela, że to dzięki jakimś jego szczególnym predyspozycjom, a nie za darmo, z Bożej miłości. Cała historia Gedeona, przeczytajcie sobie potem, historia z Księgi Sędziów od 6 rozdziału. To jest historia faceta, który nie może się pogodzić z tym, że to Pan Bóg działa. Pan Bóg, żeby wybawić Izraelitów z ręki Madianitów, musi cały czas Gedeona temperować. Gedeon zgromadzi 10 tysięcy ludzi do walki, to Pan Bóg mu wszystkich przegoni, zostawi mu 300. Żeby wiedział, że to nie dzięki ilości wygrali, ale dzięki Bożej pomocy. Że to dzięki słabości odnieśli sukces. Bo Bóg działa w słabości, jak mówi święty Paweł, moc się w słabości doskonali. To jest dla nas trudne, bo my ciągle chcemy mieć coś swojego, mieć swój udział w tej miłości. To jest istota tego grzechu pierworodnego w ogrodzie Eden, żeby mieć miłość na własność, zerwać ją z drzewa, skonsumować, a nie być w relacji. Zobaczcie, z tego powodu nam w ogóle miłości nie wychodzą, bo my ciągle byśmy chcieli kochać za coś i być kochanymi za coś. Czasami przychodzą małżeństwa w kryzysie i mówią: bracie, ja kompletnie tego chłopa już nie mam za co kochać. Kompletnie nie mam za co kochać. Jak masz taką logikę, to ty go nigdy nie kochałaś. Bo jak ty kochałaś za coś, nie? To nie była miłość, to był interes. Miałaś w tym zysk. Coś ci dawał. A ty jemu. Nie? My kochamy dlaczego? Bo ładna dziewczyna, bo mądry chłopak, bo ma gruby portfel i pełen, nie? Bo dobrze sytuowany. No to są przyziemne trochę motywacje. Ale też zobaczcie, na poziomie emocji, na poziomie właśnie relacji, my bardzo dużo kochamy za coś. Dlaczego? Bo to nam daje pewne poczucie kontroli, że ja mogę w tej miłości kogoś kontrolować, nie? No bo jeżeli ja mu coś daję, co jest jemu potrzebne, to zawsze mogę mu tego nie dać. A to jest narzędzie kontroli, nie? I my mamy problem z miłością, że my kochamy jak handlowcy. Podpisujemy kontrakty na miłość. Ty mi będziesz dawać, ja ci będę dawać. A to nie jest miłość, to jest handel. Przygotowuję narzeczonych do ślubu. Rozmawiam z nimi też. Jestem przerażony, widząc, jak bardzo wielu młodych ludzi tak naprawdę wchodzi w relację handlową, a nie w miłość. Miłość nie jest za coś. Miłość jest pomimo słabości naszych, pomimo grzechów. Nie masz za co kochać tego chłopa, to kochaj go pomimo tego, że jest jaki jest. Nie masz za co kochać tej kobity, kochaj ją pomimo tego, jaka jest. To jest prawdziwa miłość. Miłość jest za darmo. I Pan Bóg chce nas tak kochać, za darmo. Bez naszych zasług, bez tego, że możemy coś Jemu dać w zamian, bo nie możemy. Zobaczcie, przykładem prawdziwej miłości to jest niemowlę. Jak widzimy takie małe dzieciątko, 3-miesięczne, to każdy się zachwyca, jakie piękne, jakie słodkie, jakie cudowne. Popatrzcie kiedyś tak z dystansem na to, jak się zachowują dorośli, jak zobaczą takie dziecko. Dorośli się zamieniają po prostu w dzieci. Jak się patrzy to z boku, to jest śmieszne, ale czemu? Bo to niemowlę tak rozczula nasze serce. A teraz pytanie, co ci niemowlę może dać? Taki 3-miesięczny bobasek. On się nawet jeszcze uśmiechnąć porządnie nie potrafi, bo mu się jeszcze mięśnie twarzy nie wykształciły. Leży takie i patrzy, nie? I nawet jak powiedzą psychologowie, 3-miesięczne dziecko, to jeszcze nie do końca rozpoznaje, na kogo patrzy, nie? Bo jeszcze się to wszystko nie powykształcało tam. I co takie dziecko? Nic. Kompletnie nic nie może ci dać. Ale noworodek nie ma z tym żadnego problemu. On nie uważa, że skoro nie potrafi nic dać w zamian, to jemu się nic nie należy. Nie. Noworodek uważa, że mu się wszystko należy. Jak chce jeść, to co robi? Płacze. I to głośno. I nie patrzy na to, czy wypada, czy nie wypada, czy trzecia w nocy, czy w kościele, czy gdzie. Po prostu daj. No a jak mu mokro, to co robi? Płacze. Daj. Nie? Nie ma kompleksów. Tak? Masz się nim zająć i koniec. Nie ma noworodków, które by, nie wiem, mówię, mamo, ja ci potem odpłacę za to, nie? Że mnie karmisz, nie? Weź, mamo, podpiszmy kontrakt, że będziesz mnie karmiła, a ja potem odpracuję, nie? Bo teraz nie mogę, nie? Komedia. Totalna komedia. Wiecie, z kogo się śmiejemy? Z nas się śmiejemy. Bo my sobie wyobrażamy, że możemy coś Panu Bogu dać. Tak. Co dasz temu, który stworzył wszechświat? Czego on nie ma, a ty masz? To czemu my ciągle chcemy zasługiwać? Czemu my ciągle coś chcemy Panu Bogu dawać? Pozwól się kochać jak taki noworodek. Zobacz, taki noworodek to jest nieustające święto. Każdy, kto przychodzi, nosi tego noworodka, tuli, całuje go, śpiewa mu. Noworodek jest nieustannym świętowaniem. To jest taka ciągła celebracja. Wyobraźcie sobie, że ktoś będzie tak traktował dorosłego chłopa jak noworodka. Gdzie tam, nie? Pół godziny, żeśmy nie, wypili herbatkę, powiedzieli sobie parę czułych słówek. Do roboty, stary, po prostu, nie? Tak? A noworodek jest świętowaniem. Nikt od niego nic nie wymaga. I zobaczcie, Pan Bóg chce nas właśnie tak traktować. Bóg chce się nami cieszyć. Bóg chce nas świętować. On chce, żebyśmy byli jak noworodki w Jego rękach. Bóg się tobą cieszy. Można powiedzieć, tak jak głupi, nie? Tak jak my się cieszymy tym noworodkiem, nie? To Bóg tak samo się nami cieszy. Tylko jak my chcemy zasługiwać na to, żebyśmy byli kochani, no to jesteśmy karykaturą, tak jak noworodek, który by chciał kontrakt podpisywać. Zobaczcie, Maryja jest właśnie taka jak niemowlę w rękach Pana Boga. We wschodniej sztuce, w sztuce prawosławnej, jest taka piękna ikona zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. I ta ikona wygląda tak, że ciało Maryi spoczywa na ziemi, tak? Jest to zaśnięcie, przejście z życia doczesnego do wiecznego, a nad tym ciałem Maryi, wokół niej stoją apostołowie, ale nad tym jest Jezus Chrystus, który trzyma w dłoniach maleńkie niemowlę i przytula je do swojej twarzy. I to niemowlę to jest symbol duszy Maryi. Maryja, która jakby rodzi się do życia wiecznego. Przez to właśnie my mówimy w niebowzięcie. Na wschodzie mówią zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Nie? Maryja jest takim niemowlęciem w ręku Boga. I to jest obraz prawdziwego chrześcijanina. Chrześcijanin to jest ten, kto pozwala sobie być kochanym przez Boga. Nic się nie domaga, nie dyskutuje, nie pyta się jak Gedeon, czy jest godny. Nie pyta się, żeby Bóg udowodnił, że rzeczywiście ją kocha. Bo Gedeon by chciał, żeby mu udowodnić, nie? Jak przychodzi do niego Pan i mówi, Pan jest z tobą, dzielny wojowniku, to Gedeon mu mówi, co? Tak, Pan jest ze mną, a nas okupują Madianici. Najpierw wytłumacz się, czemu nas tyle lat Madianici okupują, a potem mów, Pan jest z tobą. A my tak nie mamy? Przychodzisz i słyszysz, Bóg cię kocha. I mówisz, aha, jakby mnie kochał, to by nie było tej choroby, to by nie było nie wiem czego, rozwodu, biedy, kłótni w rodzinie. Aha, Bóg mnie kocha, jasne. Ty mi, Panie Boże, najpierw udowodnij, że Ty mnie kochasz, a wtedy się zastanowię, jaką Ci dać odpowiedź. To jest żadna wiara. Bóg przychodzi do nas i chce nas kochać bez naszych zasług. To właśnie mówi do Maryi. Przychodzi do niej anioł i mówi: ciesz się, Maryjo. Bo to pierwsze słowo, które mówi anioł do Maryi, Hajre, ono znaczy, to jest powitanie, ale powitanie, które znaczy rozraduj się, uciesz się. To jest takie, jednocześnie znaczy witaj i rozwesel się. Nie? W Polsce nie mamy takiego słowa. To dawne tłumaczenie zdrowaś, Maryjo, no, w ogóle nie odpowiada już naszej mentalności, ale trzeba zrozumieć, że to właśnie to znaczy. Uciesz się, Maryjo. Dlaczego? Bo jesteś pełna łaski. Co to znaczy, że jesteś pełna łaski? To znaczy, że jesteś pusta zasług. Cała jesteś utkana z łaski. Łaska to jest coś darmo danego. Nie? Mówimy czasami łaski bez czy coś. Łaska to jest to, co otrzymujesz za darmo, bez zasług. A my nie chcemy być kochani za darmo. My mówimy Panu Bogu łaski bez. My byśmy chcieli, żeby nam się należało. I zobaczcie, Maryja jest tym świętowaniem Boga. W niej nie ma nic swojego. Jest cała dla Boga. Jest Jego pałacem. Jest, można powiedzieć, Jego świątynią. Dlatego anioł może powiedzieć: Pan jest z Tobą, bo On rzeczywiście jest w niej, jest z nią, są w doskonałej relacji. Tak jak Adam i Ewa byli w doskonałej relacji do Boga w raju. Co czytamy w Księdze Rodzaju? Że Bóg się przechadzał razem z ludźmi po tym ogrodzie. Chodzili pod rękę jak przyjaciele, rozmawiali twarzą w twarz. Taką mieli relację z Bogiem. I Maryja ma taką relację do Niego, jest Jego oblubienicą. Jest taka piękna księga w Starym Testamencie, która się nazywa Pieśni nad pieśniami. To jest erotyk. Mówi o miłości chłopaka do dziewczyny. I do takiej prawdziwej damsko-męskiej miłości. Tam jest dużo nawet takich odniesień do seksualności. I to jest obraz miłości Boga do człowieka. Maryja jest oblubienicą Boga. Anioł Gabriel tutaj, można powiedzieć, przychodzi do Maryi jak na randkę, jak na spotkanie miłosne. Bo ona jest ukochana przez Boga. I Maryja to rozumie. Maryja się tym cieszy. Rozumie to, że Bóg ją kocha. Nie rozumie tego, co zrobi. Ona nawet pyta, jakże się dostanie. Przecież jestem zaręczona, mówiąc naszym językiem, ale jeszcze się nie pobraliśmy z Józefem. No to jak to będzie? A Pan Bóg mówi: ty się nie martw, jak będzie. Duch Święty to załatwi. Ty po prostu uwierz. Pójdź za tym. I Maryja mówi: okej, jestem Twoją służebnicą, jestem cała Twoja. Niech mi się stanie według Twego słowa. Przyjmuję to słowo duchem. Przyjmuję tę rzeczywistość. I co? I słowo staje się ciałem. W momencie, kiedy my pozwolimy się kochać tak jak Maryja, całkiem za darmo, kiedy przyjmiemy tego Boga, który do nas przychodzi, wtedy się nasze życie zmieni. Wtedy w naszym życiu słowo stanie się ciałem. Wtedy ta miłość, którą byśmy chcieli, stanie się rzeczywistością naszego życia. Zobaczcie, to się dzieje cały czas. To się dzieje też tutaj na ołtarzu. Ten chleb, który przynosimy, to wino, które przynosimy, ono jest symbolem naszej codzienności. Kapłan, jak ofiaruje chleb i wino na początku, to mówi: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy. Owoc pracy, owoc tego, kim jesteśmy, nasze życie, on tu przynosi na ołtarz. I dzięki mocy Słowa i Duchowi Świętemu, tak, to się staje ciałem Boga. Ale też Twoja rzeczywistość, Twoja codzienność może stać się przestrzenią, w której Bóg jest. Twoje życie może stać się pałacem, w którym Pan Bóg mieszka. Jeżeli Go przyjmiesz, jeżeli się na to otworzysz, jak wejdziesz w relację miłości, a nie zasługiwania, nie jakiegoś biznesu z Panem Bogiem. To nie jest proste. To nie jest proste, bo jest dużo przeszkód, z którymi się zmagamy, tak jak Gedeon. Bo my pytamy o to zło w naszym życiu, tak jak Gedeon pytał. A dlaczego, jak Ty mnie, Panie Boże, kochasz, to te rzeczy są? Przestań o to pytać. Nie jesteś Bogiem, żebyś miał wszystko rozumieć. W naszym życiu nie chodzi o to, żeby rozumieć. Chodzi o to, żeby kochać. To nie człowiek, który rozumie, jest szczęśliwy, ale człowiek, który kocha. Żeby mnie dobrze zrozumieć, to nie chodzi o to, że chrześcijaństwo jest nierozumne. Wręcz przeciwnie. Chrześcijaństwo jest bardzo rozumne. Jak ktoś chce uprawiać chrześcijaństwo w ten sposób, że wyrzuci mózg i zastąpi go wiarą, to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo opiera się również na rozumie. Jak mi ktoś nie wierzy, to niech czyta dokumenty Kościoła i ojców Kościoła. Oni wszyscy to mówią, że chrześcijaństwo jest racjonalne. Słyszycie pewnie od ludzi, że chrześcijaństwo to jest jakiś zababon, że to jest średniowiecze, głupota. Nie mają pojęcia, co mówią. Nie mają pojęcia, co mówią. Cała kultura, cywilizacja europejska jest oparta na chrześcijaństwie. Prawa człowieka, którymi się chełpią, kto wymyślił? Uniwersytet w Salamance, Dominikanie, XVI wiek. Demokracja, kto wymyślił? Zakony żebracze, Dominikanie, Franciszkanie. I tak dalej. Oni mówią, że chrześcijaństwo nierozumne. Mają zbudowany cały system na tym i tego nie widzą. Ale to zostawmy, bo to jest dygresja. Ale chodzi o co? Ale rozum nie jest najwyższą zdolnością człowieka. To nie rozumienie mojego życia uczyni mnie szczęśliwym, ale zaufanie. Bo pewnych rzeczy nie zrozumiem, bo mój mózg jest za mały. Rozumiesz, jak działa twój telefon komórkowy? Bo ja nie rozumiem. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, jak to działa. Jak mi ktoś powie, że tam krasnoludki siedzą, być może, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale to mi nie przeszkadza używać mojego telefonu i to całkiem skutecznie. Naprawdę nie musisz wszystkiego w swoim życiu rozumieć, żeby szczęśliwie żyć. Po prostu zaufaj twórcy tego życia, że jest dobre. Mamy przeszkodę, żeby zaufać Panu Bogu, bo się domagamy znaków od Niego. Ale znaki zostały nam już dane. Znakiem jest właśnie Chrystus. Jak tego znaku nie przyjmiesz, to żadnego znaku nie przyjmiesz. Wczoraj słyszeliśmy, że do Zachariasza przyleciał anioł. To jest dosyć konkretny znak. I co? I nic, nie uwierzył. Przestań czekać na jakieś znaki. Nic się nie wydarzy. Bo jak masz zamknięte oczy, to żadnego znaku i tak nie zauważysz. Twoje życie jest znakiem, że jesteś kochany. Gdyby cię Bóg nie kochał, to by cię nie stworzył. Bo Bóg nie tworzy bubli. Bóg nie tworzy rzeczy, które są niepotrzebne. To, że istniejesz, jest dowodem na to, że jesteś kochany przez Boga. I przestań mówić, że nie zasługujesz na tę miłość. Pewnie, że nie zasługujesz. W ogóle skąd taki pomysł, że mógłbyś zasługiwać? Pozwól się kochać bez swoich zasług, taki jaki jesteś. Jesteś grzesznikiem? Pewnie, że jesteś grzesznikiem, a ja to nie. I to jakim? A Bóg mnie kocha. To nie jest zachęta do tego, żeby mnożyć swoje grzechy, bo i tak Pan Bóg nas kocha. Ale chodzi o to, żebyśmy my przestali z naszych grzechów czynić barierę, która nie jest barierą dla Boga. Bóg cię nie pyta o to, czy rozumiesz, czy widzisz znaki, czy zasługujesz. On cię pyta tylko o jedno. Czy pozwolisz się wziąć na ręce jak noworodek? Czy pozwolisz, żeby On cię przytulił do swojego serca? Żeby przytulił cię do swojego policzka? Stary Testament tak mówi o Bogu. Bóg jest tym, który podnosi nas, ludzi, do policzka jak niemowlę. On w Eucharystii chce to zrobić. My myślimy, że to my przyjmujemy Eucharystię, a to Eucharystia przyjmuje nas. To Bóg chce ciebie przytulić w tej Komunii Świętej. I tak naprawdę jedyne pytanie to jest to, czy ty pozwolisz. Czy ty pozwolisz dać się kochać? Czy ty pozwolisz, żeby Bóg rzeczywiście działał w twoim życiu? Czy ty się na Niego otworzysz? To jest bardzo ważne pytanie. Święty Bernard z Clairvaux w XII wieku napisał taki piękny tekst o zwiastowaniu, gdzie kończy go serią takich zachęt do Maryi, mówiąc, że Maryjo, całe niebo czeka na Twoją odpowiedź. Wszyscy ludzie czekają na Twoją odpowiedź. I aniołowie na nią czekają. I nawet świat ten stworzony, zwierzęta, drzewa, wszyscy czekają na Twoją odpowiedź, Maryjo. Powiedz tak. Dzisiaj całe niebo czeka na Twoją odpowiedź, na to, czy Ty pozwolisz Bogu się kochać za darmo. To jest najważniejsze pytanie dla Pana Boga. Czy Ty pozwolisz się kochać? Amen.